Radio Tok Sport. Kibicuj i przeżywaj emocje razem z nami. Takiego radia jeszcze nie było. Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio Tok Sport. www.toksport.pl.
No i najwyższy czas rozpocząć magazyn bokserski. Witam Was, Bartłomiej Chrzanowski. Dzisiaj mamy również specjalnego gościa. Jest nim pan Zbigniew Pietrzykowski. Witamy.
Dzień dobry.
Pan Zbigniew Pietrzykowski, najlepszy polski bokser w historii, który trzykrotnie startował w Igrzyskach Olimpijskich. Za każdym razem przywoził medal. Również ma 11 tytułów mistrza Polski. Czterokrotnie zdobywał mistrzostwo Europy. Raz jeszcze zdobył brązowy medal podczas mistrzostw Europy. Dużo tych tytułów, ale nie mogę o niczym zapomnieć. Zadzwoniłem dzisiaj do pana, chciałem przeprowadzić wywiad, ponieważ 17 stycznia obchodził urodziny Muhammad Ali, bokser dobrze panu znany. No i na sam początek, ponieważ pytań mam do pana naprawdę bardzo, bardzo dużo, chciałem zapytać o ten pojedynek z Cassiusem Clayem, który miał miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich w Rzymie.
Wie pan, no, dosyć odległy czas i czas walki, z tym, że powiedzmy dosyć szczegółowo pamiętam, jak to wszystko wyglądało. Tu chodziło, powiedzmy, zdawałem sobie sprawę z samego początku, że jeżeli z nim będę walczył, to będzie to trudna walka, choćby ze względu na warunki fizyczne, jakie on był, bo właśnie to takie wyjątkowo typowe, niepasujące dla mnie warunki fizyczne jego.
To była chyba większa siła też po prostu.
No więc tak troszeczkę ta sytuacja niejasna była o tyle, że nie miałem żadnego kontaktu. Nikt nie wiedział nic o nim, kto on jest, co jest tego. Ja tylko wizualnie, widząc, oglądając go, zdawałem sobie sprawę, że to jest typ zawodnika, który mi najbardziej nie pasuje.
Mm-hmm. Na co szczególnie pan zwrócił uwagę? Świetną pracę nóg, taką gibkość, elastyczność?
Wie pan, może tutaj warunki fizyczne były zdecydowały o wielu sprawach. No potem już w samych pojedynku, no to tutaj ta sytuacja, do tego doszło jeszcze jakieś jego takie swobodne zachowywanie się w ringu. Pod względem, powiedzmy, umiejętności był zawsze jakoś tak umiał wychodzić z opresji. No a w ogóle, powiedzmy, ten wzrost i ta swoboda to było dla mnie dużym, dużym szkopułem.
Wiedział pan już wtedy, że no za 5 lat Muhammad Ali, wtedy jeszcze to był Cassius Clay, zdobędzie mistrzostwo wagi ciężkiej w Stanach Zjednoczonych? Przeczuwał pan to?
No więc po walce, powiedzmy, w mojej walce zdawałem sobie sprawę, że to nie tylko, nie przynosiło mi ujmy porażka z nim, oceniając jego umiejętności i warunki fizyczne.
A czy spotkał się pan jeszcze po walce kiedykolwiek właśnie z Muhammadem Ali?
Tak, spotkaliśmy się, ale już na stopie towarzyskiej.
Tak, o to pytam właśnie.
Tak, więc tutaj, kiedy już głośno było na jego temat i prawda, pokonywał większość swoich przeciwników już jako zawodowiec, prawda? Tutaj była sprawa, gdzie zapytano o gdzieś jakiejś tam informacji co do mojej osoby, no więc on z tego, że bardzo chętnie ma przyjechać do Polski, do Europy i chciałby się ze mną spotkać. No więc w związku z tym byłem w Rzymie po raz drugi. Sam to się odbywało to spotkanie. No a to już zupełnie towarzyskie.
Rozumiem. Jeszcze mam pytanie związane z tym, że no bądź co bądź Muhammad Ali to jest również oprócz tego, że doskonały bokser, to także taka postać, która wplątała się w politykę. Panowie, mam tutaj na myśli tych bokserów no właśnie z pańskiego pokolenia, również z polityką coś mieli wspólnego. Nie chodzi mi tutaj o działalność polityczną, pan również był politykiem, o tym za chwilę, ale chodzi mi przede wszystkim o to, że panu po prostu i pańskim po prostu kolegom z polskiej reprezentacji, z ręki papy Sztama, rządy komunistyczne nie pozwalały podpisać kontraktu zawodowego. Czy panowie w ogóle myśleli kiedyś o czymś takim, żeby uciec z Polski i walczyć no, dla Polski, ale no, wiadomo, że już po prostu jako zawodnik z innego kraju?
Wie pan, tu jest sytuacja, powiedzmy, tak jak pan to określa, że trudno nam było uzyskać zezwolenie na przejście na zawodowstwo, z tym, że akurat to był dosyć, powiedzmy, szczodry okres, jeżeli chodzi o polskich zawodników i wielu z moich kolegów, jak również i ja, mogliśmy coś zrobić na rynkach zawodowych, a co za tym idzie być, powiedzmy, też głośnym, jak ci zawodnicy Zachodu.
Mm-hmm. A z kim chciałby się pan zmierzyć, gdyby była taka możliwość w tych czasach? Właśnie z kimś z Zachodu, takim bokserem, który był chyba no wtedy absolutnym numerem jeden. Zastanawiam się, Charles Sonnelliston, ktoś taki, czy też inna kategoria wagowa po prostu, bo Charles to była kategoria wagowa ciężka.
No wie pan, czy jest ta sytuacja, tak jak mówiłem, że zdawałem sobie sprawę z trudności, jakie mnie będą czekać w wypadku spotkania z tym zawodnikiem. No i tak to się też stało, że powiedzmy doszliśmy do finału, no i od samego początku zdawałem sobie sprawę, że to będzie trudny orzech do zgryzienia.
Oprócz tego, że stoczył pan pojedynki z Muhammadem Ali, ponoć bardziej panu utkwiły w pamięci inne rywalizacje. I chodzi mi tutaj na przykład o przegraną z Leszkiem Leisem. To było Mistrzostwa Polski w 1953 roku. Dlaczego ten pojedynek był taki szczególny?
Wie pan, no nie, to jest zupełnie inny rodzaj tego wszystkiego, co się później odbywało. Jeżeli chodzi o właśnie moje spotkanie z Leisem, no to jest zupełnie początkowy okres, gdzie powiedzmy on będąc zupełnie dobrym zawodnikiem, a ja byłem zupełnie początkującym. To było pierwsze moje mistrzostwo na Mistrzostwach Polski, które powiedzmy akurat przegrywając z nim nie mogłem zdobyć tytułu.
Oprócz pojedynka z Leszkiem Leisem, później zmierzył się pan jeszcze, ja mówię o takich teraz pojedynkach, które po prostu nam utkwiły w pamięci przez to, że no pan nie przegrał, a pan wielu przegranych pojedynków nie miał po prostu na koncie. Chodzi mi o pojedynek teraz z Anglikiem Bruce'em Wellesem w Warszawie. Tutaj również było interesujące, ale to było też coś bardziej istotnego, bo Bruce Welles to większa marka chyba z całym szacunkiem niż do Leszka Leisa.
No, wie pan, tutaj teraz, jeżeli chodzi o te, ciągle, wie pan, muszę się powtarzać, jeżeli chodzi o tę sytuację moich przeciwników, z którymi ja miałem pewne trudności, co wynikało z ich możliwości fizycznych, ich, powiedzmy, sposobu walki. To było dla mnie, powiedzmy, jakoś zdawałem sobie sprawę, że z takimi zawodnikami nie jest łatwo wygrywać.
Wiem, rozumiem, bo pan w ogóle zmieniał kategorie wagowe dosyć
no tak,
często.
Ja tutaj powiedzmy dosyć wszedłem do góry, jeżeli chodzi o
masę
wagi. No i ta sytuacja, powiedzmy, też zdawałem sobie sprawę, że z takimi tego typu zawodnikami jest mi trudno boksować.
Wiem, tylko że tak patrzę po prostu na pańskie osiągnięcia i w sumie najwięcej takich sukcesów miał pan w wadze półciężkiej. To jest najcięższa kategoria wagowa, do której był pan zaliczany. Czyli można powiedzieć też chyba śmiało, że raczej jakichś tam większych problemów, jakichś takich większych no, trudności związanych z tym, że był pan znacznie lżejszy od nich fizycznie, chyba raczej jako zawodnik pan nie miał pewnie. Tutaj odgrywało dużą istotną rolę na przykład takie elementy jak szybkość, praca nóg, no, precyzja tych technika.
Wie pan, to jest, myślę, że wszystko zależało od przeciwnika i od tego, co on jest w stanie mi pokazać, przedstawić się w jaki sposób i powiedzmy, jak będzie umie, czy będzie umiał wykorzystać ewentualne swoje możliwości fizyczne, żeby powiedzmy ze mną jakoś walczyć. Także, że ta sytuacja też odgrywała w pewnym sensie dosyć często, że miałem pewne kłopoty z zawodnikami właśnie tego typu, o którym żeśmy mówili z Klajem. Mhm. Tego typu zawodnicy, aczkolwiek niektórymi mogłem wygrać, wygrywałem, tak ta sytuacja warunków ich fizycznych i sposobu boksowania stwarzała pewne trudności.
Był pan znany jako gentleman ringu. O co tutaj chodziło?
Ja panu mówię, to jest dosyć taka śmieszna sprawa, jeżeli chodzi o samą, powiedzmy, ten tytuł, który mi przygnął do mnie. To wynikało w dużej mierze, jeżeli chodzi o przeciwników moich w Polsce, walcząc z Polakami. Mhm. Ta sytuacja w dużej mierze, aczkolwiek w pewnym sensie nie stwarzało mi przyjemności jakieś kończenie szybkiej walki z zawodnikiem słabszym od siebie. No i co za tym idzie, ta sytuacja tak troszeczkę przylgnęła do mnie, że wielu zawodników oszczędzałem i dlatego, żeby mieć z kimś szparować, żeby z kimś w jakiś sposób przez dłuższy okres być na ringu.
Mm-hmm. Krążą takie plotki w świecie bokserskim, ja teraz zastanawiam się, czy to jest stereotyp, czy prawda i muszę dlatego też pana o to pytać. Chodzi mi tutaj o kwestię związaną z kontuzjami, a ściślej rzecz biorąc z nosami. Otóż pojawiły się takie informacje, że kiedyś, a nawet chyba i dzisiaj, jeżeli zawodnik ma zamiar zacząć uprawiać pięściarstwo, to musi poddać się takiej operacji nosa, która polega między innymi na tym, że kość jest tam wycięta. No i w ten sposób różnego rodzaju urazy, które no na pewno się kiedyś przytrafiają bokserom, mogą tutaj być znacznie mniej groźne. Czy to jest prawda w ogóle?
Wie pan, to jest demonizowane cała ta sytuacja. Mhm. Ja miałem w taki początkowy okres gdzieś też, że na pierwszych moich mistrzostwach jakaś kwestia istniała mojego nosa, który dosyć często lubiał krwawić, ale to zasadniczo to w pewnym sensie deprymuje przeciwnika, zawodnika, ale to nie jest rzecz, która może zważyć na wynik walki.
Mówił pan, że nos często krwawił. Ile w sumie miał pan kontuzji? Pamięta pan?
To absolutnie to nie są kontuzje. To jest po prostu coś w rodzaju miesiączki.
Aha.
Także, że ta sytuacja nie jest aż powiedzmy dominująca w dalszych rodzaju walki.
Patrząc na osiągnięcia, które miał pan na przestrzeni międzynarodowej, nie tylko pan, tylko również pańscy koledzy wywodzący się ze szkoły Papyrztama, no trzeba zwrócić uwagę na to, że dzisiejszy boks, ten amatorski, który może zapewnić nam na przykład zwycięstwa podczas Igrzysk Olimpijskich, po prostu przestaniał istnieć. Ostatnio mieliśmy tylko Wojciecha Bartnika, który zdobył brązowy medal w Barcelonie. Co jest według pana przyczyną takiego upadku tego boksu amatorskiego?
Wie pan, no tutaj trudno się jakoś tak ewidentnie doszukiwać i mówić o tym, że jak się coś wyroguje, to będą wyniki. Po prostu no, zawodnicy nasi nie umieją podołać zadaniom, jakie jest, wchodząc do ringu, aczkolwiek generalnie rzecz biorąc poziom boksu jest dużo słabszy teraz, jak był przedtem. Mhm. I to odnosi się do wielu zawodników, powiedzmy innych zawodników Związku Radzieckiego, którzy dominowali w wielu wypadkach. Ta sytuacja jest troszeczkę łatwiejsza, zdawałoby się, do tego, żeby osiągać wyniki, zdobywać trofea, ale po prostu naszym zawodnikom to nie bardzo wychodzi.
Ale mamy Tomasza Adamka, który niebawem będzie walczył o pas wagi ciężkiej, o ile wcześniej pokona jeszcze Jasona Estrada, a potem Chrisa Areolę. Czy według pana ma on szansę w ogóle na to, żeby zawojować świat, żeby nawet nie zdobyć pas na przykład jakiejś federacji?
Czy jest sytuacja tego rodzaju, że przeciwnika, zawodnika można próbować ocenić w perspektywie jakiejś walki, która ma przyjść, ma być stoczona. Także ta sytuacja w boksie jest taka, że prawda, trudno jest ewidentnie powiedzieć, że ktoś, nie widząc go w walce, że jest dobry. Także ta sytuacja, powiedzmy, jakiegoś oceny polskich zawodników, to tutaj jest sprawa w zależności, z kim oni boksują i jak tego. Generalnie troszeczkę wychodziłoby, że chełpię się jakimiś, powiedzmy, wynikami moich przeciwników i moich kolegów z Polski. Ta sytuacja jest jednak, jakby nie mówić, troszeczkę mogłaby być łatwiejsza dla zdobywania sukcesów, bo po prostu jest niższy poziom tego wszystkiego.
Co czuje taki zawodnik, który jest obdarzony mniejszymi warunkami fizycznymi, kiedy wchodzi do klatki i naprzeciwko niego staje na przykład taki Wałujew, no po prostu olbrzym, który, można powiedzieć śmiało, jest fizycznie, optycznie od niego lepszy, no ale wszystko, jak wiadomo, musi i tak rozstrzygnąć pojedynek. Czy to jest strach, czy raczej taka determinacja?
Wie pan, to jest sytuacja, jak nawiązuje do tego, co przedtem powiedziałem. Same warunki fizyczne to tutaj jest, mogą nie odgrywać wielkiej roli w sytuacji, kiedy jeden z zawodników jest dobry. To jest ta rzecz, że prawda, ktoś ma stoczyć walkę, a tamten jest potężny. To dla mnie ta sytuacja potężności czy tego była właściwie handicapem. Także ja lubiałem zawodników, którzy są mocni i jakoś silni, starają się boksować, kończyć walki przed czasem. To dla mnie było korzystne.
Teraz bym chciał zwrócić uwagę już na pańską osobę i zwrócić uwagę na to, czy jest w ogóle ktoś w pańskiej rodzinie, kto może zajmować się boksem. Bo z tego, co słyszałem, ma pan dwie córki, nie ma pan żadnego syna, tak więc no, trzeba szukać jeszcze w dalszej rodzinie chyba kogoś, kto...
No wie pan, tu jest sytuacja jakoś tak ustawiona już, powiedzmy, chronologicznie, że co można zrobić. Dlaczego, powiedzmy, rozpatrując umiejętności naszych Polaków, tutaj trudno jest doszukać wielkiego jakiegoś orła, no więc ta sytuacja jest jakoś determinuje o tym, że nie ma większych wyników i nie ma większych sukcesów.
Zwracając uwagę na pańskie rodzeństwo, tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że po prostu od młodego miał pan takie środowiskowe predyspozycje do tego, żeby zostać bokserem. Otóż pański starszy brat był pięściarzem. Dużo się pan od niego nauczył, czy to były raczej takie walki braterskie, które nic konkretnego w późniejszej karierze boksera no, nie mogły zdziałać?
Wie pan, tutaj z racji tego, że mój brat był starszy ode mnie nim ja rozpocząłem, to on już miał stoczył kilkanaście albo kilkadziesiąt walk. Także tu był ewidentnie dla mnie jakiś pewnego rodzaju przykładem. Z tym, że troszeczkę ta sytuacja nie musiała być dominująca, bo troszeczkę żeśmy się różnili w warunkach fizycznych. Był minimalnie niższy ode mnie, walczył w tych raczej wysokich wagach, także że ta sytuacja, chcąc uzyskiwać dobre wyniki, musiałem stara się o to, żeby być nie najgorszym. Mhm.
Teraz zwracając uwagę już na pańską karierę polityczną. Był pan kiedyś posłem w bezpartyjnym bloku wspierania reform. Jak w ogóle pan wspomina politykę? Czym się ona różni od sportu?
Wie pan, no, zasadniczo się wszystkim różni. Mhm. To tutaj nie trudno jakieś doszukiwać się jakiejś analogii, jeżeli chodzi o sport i politykę. No więc, a jeżeli chodzi o tu konkretnie moje tam sytuacje, no to ja starałem się w ten sposób jakoś pogodzić jedno z drugim, żeby powiedzmy był wilgi syty i owca cała. Także, że tutaj jakiejś analogii trudno się doszukać, ale powiedzmy też kwestia samego powiedzmy starania się osiągania sukcesów, no to tutaj też. Ja wiele było tych wypadków, ja jak pan wie, prawda, należałem do BWWR-u, no i tutaj to troszeczkę było towarzystwo mniej aktualne i mniej szykujące się do wielkich osiągnięć. Także, że ta sytuacja jakiegoś ewentualnego mojego wystąpienia, no to było, leżała w mojej gestii i ja się starałem, żeby do tego się przygotować i być stosunkowo mądry.
Od zawsze chyba był pan takim liderem w miejscowym środowisku. No skoro poszedł pan w politykę, również stał się pan słynnym bokserem, myślał pan od urodzenia niemalże o tym, że będzie pięściarzem w przyszłości, czy to po prostu było tak, jak już wcześniej mówiliśmy, narzucone niemalże przez rodzeństwo?
Wie pan, to tu jest sytuacja trudna do określenia, że coś może być narzucone. Mhm. Ja powiedzmy, sięgając pamięcią wstecz, pamiętam okres przedwojenny, gdzie ja miałem, no powiedzmy, wtedy 5 lat i byłem oglądany jako widz na jednej z jakichś imprez w Bielsku, która się odbywa. To przed wojną ta sytuacja się zdarzała. I tutaj to był ten pierwszy wątek, który był zasiany dla mnie i dla mojego brata. No a w konsekwencji tego, że brat rozpoczął trening i boksował, no więc ja już tutaj mogłem, prawda, czekając na jakiś dobry okres i złapanie pewnej umiejętności, żeby iść w śladem brata.
Pamięta coś pan z II wojny światowej? Czy
tak. Ja pomimo to, że powiedzmy, jak wojna wybuchła, tam miałem 5 lat. Mhm. Niemniej wojna dla mnie to było nic ciekawego, jakby to panu określić.
I ten wielki koszmar?
No więc ja byłem, interesowałem się tym całym zagadnieniem. Mhm. Począwszy od 1939 roku, gdzie pamiętam, jak żeśmy cała rodzina się zabrała na ucieczkę, bo wojna wybuchła i wszyscy jechali na wschód, dojeżdżając prawie za Lwów. Mhm. Także, że ta sytuacja, i ja to pamiętam, ja wiedziałem o co tu chodzi, co jest. No potem, powiedzmy, kwestia samej okupacji. Tak się tu złożyło, że od razu zupełnie w pierwszym okresie wojny mój ojciec został aresztowany. Był przez 5 lat w Dachau. Mhm. No i ciągle była sytuacja, czy uda mu się wrócić, czy mu się nie udało. No i udało się. Także ta sytuacja jakoś wiązała się z jedna na drugim. Kwestia mojego zapatrywania na boks i wojny, no to było coś, co rozumiałem i wiedziałem, że coś takiego jest.
Ludzie sobie chyba pomagają podczas takich katastrof, które mają miejsce. Czy pan, jak właśnie tułał się po Polsce, w ogóle po Europie, chyba wtedy trzeba było uciekać tam, gdzie jest bezpiecznie, miał pan ze sobą jakąś rodzinę, czy coś takiego, to były jakieś grupy, czy tylko pan ze własną rodziną po prostu uciekał?
To była moja rodzina, tego, myśmy się składali z 5 osób, łącznie ze mną, prawda, tata, mama i 3 braci dla siebie, czyli 2 moich braci. Ja byłem najmłodszy z tego towarzystwa.
Spotkał się pan kiedyś oko w oko z gestapowcem takim prawdziwym z życia, no, okrutnym złem, który rozkazywał po prostu, co ma pan robić?
Wie pan, to jak kwestia tego okresu, to tam niewątpliwie, czy człowiek chciał, czy nie chciał, to musiał się jednak w pewnym sensie być w kontakcie z różnymi sytuacjami. Na przykład taką opowiem panu sytuację. Myśmy po aresztowaniu ojca jechali do dalszych krewnych, ale do Buzka. To jest zaraz koło Kielc, jest to miasto. No i tam żeśmy przez cały okres wojny tam żeśmy byli, bo tam był jeden z wujków naszych, prawda? No więc a tam to zupełnie coś innego było, jak powiedzmy w Reichu. Ta sytuacja do tego doszło, że to już kilka lat trwania tej wojny na skutek jakiegoś szantażu i jakiegoś oceny kogoś, jednego z ludzi, faktem było, że on uciekając przed partyzantami, którzy go gonili z bronią, wpadł do naszego mieszkania. Na szczęście tam tylko mój najstarszy brat był. No i właściwie to się zabiło, że odbyło w ten sposób, że odsunęli brata, bo on się zasłaniał bratem w naszym mieszkaniu i odsunęli brata przez okno, wyskoczył, bo to był parter, no i został zastrzelony u nas w mieszkaniu. Więc tutaj sytuacja, która nas i nie dotyczyła i była dla nas jakimś ciężarem dużym. Tak żeśmy powiedzmy wojnę w ten sposób i zakończyli i tego, żeśmy potem dopiero wracali już do Bielska.
Myślał pan o tym z braćmi, no może nie podczas II wojny światowej, ale podczas tego okresu komunizmu, który również był dla Polski przykry, o tym, żeby zaciągnąć się w jakieś takie właśnie akcje, no, które charakteryzowałyby się różnego rodzaju właśnie takimi atakami na władzę. Tu chyba nawet nie chodzi o takie akcje zbrojne, ale chociaż, o te akcje zbrojne, może raczej tak spytam.
Rozumiem, o co panu chodzi. Absolutnie nie próbowałem walczyć z komunizmem czy coś takiego, byłem za głupi i za młody na takie rzeczy. No niemniej ta sytuacja jakoś razem to się przekładało na to, że w jakiś sposób mało płacąc, powiedzmy, bo ojciec wrócił z obozu i wszyscy właściwie w tym samym stopniu byliśmy w czasie wojny, więc tutaj ta rzecz teraz to na bieżąco się wszystko zaczęło odbywać.
Panie Zbigniewie, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Mieliśmy rozmawiać tylko o Muhammadzie Alim, ale no sam pan rozumie, że osobowość pańska jest tak interesująca, że nie można było sobie odpuścić niektórych tematów.
No tak, ja rozumiem pana. I właściwie mogę się chełpić z tym samym okresem, także że to nie jest dla mnie coś przykrego.
Cieszę się bardzo, że patrzy pan na swoje osiągnięcia no z takim sentymentem, no nic dziwnego. Faktycznie to były wielkie wyniki, jakich żaden polski bokser jeszcze nie osiągnął. Zresztą dlatego w ramach 80-lecia Polskiego Związku Bokserskiego został pan nagrodzony takim tytułem najlepszy polski bokser w historii. I właśnie dzisiaj... I właśnie dzisiaj gościliśmy na antenie Radia Tok Sport najlepszego polskiego boksera w historii, niezwykle interesującą osobę Zbigniewa Pietrzykowskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz na marginesie gdzie mogę się spodziewać znaleźć naszą rozmowę?
A tu już poza anteną panu wszystko opowiem, dobrze?
Tak, mogę liczyć na pana.
Oczywiście.
No to dziękuję.
Do widzenia.
Do widzenia. Radio
Sport. Niż jest tylko jeden. Kopnę prawą i czy lewym sierpem konia przewrócę, także widzieliście sami. Ale na słowa jeszcze nikt walki nie wygrał. To trzeba wejść w liny i pokazać to, co potrafi, to serce do walki i tak dalej. No wiesz, przyjął dużo ciosów i stał, czyli liczył na jakiś cios, który wiesz, spowoduje, że on by był tym drugą stroną, prawda? Jeżeli przyjmujesz cios od chłopaka, który waży 115 czy 116 kilo, no to musisz go odczuć, no ale wiesz, jeżeli jesteś twardy, to przyjmujesz i oddajesz. Kto szybszy, kto myśli, zwycięża. Jeżeli czujesz, że zawodnik jest przymroczony, no to idziesz za ciosem, no bo jeżeli stracisz tą szansę, może być na odwrót. Szybkość jest, dynamika, serce, głowa bardzo mocna, więc mam wszystko, czyli co, odpoczynek i do roboty. Wracam do domu i czekam na propozycję strony telewizji HBO Showtime, z kim będziemy walczyć w przyszłym roku. Znaczy ja się jakoś nie czuję popularny, jestem normalnym chłopakiem ze wsi, który walczy i to wszystko.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. www.toksport.pl
17 stycznia miały miejsce 68. urodziny Cassiusa Clay'a vel Muhammada Ali'ego. Zresztą będziemy o nim mówić Muhammad Ali, ponieważ wielokrotnie podkreślał, że tak naprawdę nie ma zamiaru nosić nazwiska swojego przodka amerykańskiego, albo raczej powiem właściciela amerykańskiego, ponieważ jak możecie się przekonać, czytając biografię Muhammada Ali'ego, był to człowiek, który no, miał dosyć taki ciekawy konflikt z białą częścią społeczeństwa amerykańskiego i no, nie wiem, czy do końca to był konflikt o podłożu rasistowskim, bo raczej opierało się to faktycznie na uprzedzeniu rasistowskim, ale w stosunku do czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Muhammad Ali był jednym z tych, który walczył o swoje prawa, walczył o prawa również mieszkańców pochodzących z Afryki, którzy teraz musieli znaleźć swoje miejsce w Stanach Zjednoczonych. Już za chwilę będziemy mówić o Muhammadzie Alim. No to będą informacje, których nie znajdziecie sobie tak po prostu w internecie, tak więc naprawdę zostańcie, bo będzie ciekawie.
Radio Tok Sport. Kibicuj i przeżywaj emocje razem z nami. Takiego radia jeszcze nie było. Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio Tok Sport. www.toksport.pl.
Młodziutki Cassius Clay rozpoczął swoją karierę z pięściarstwem tylko i wyłącznie dlatego, że w młodości, kiedy miał 6 lat, ktoś mu ukradł rowerek. To było gorące popołudnie i Cassius Clay przybiegł zapłakany ze swoim bratem do miejscowego komisariatu policji. Postanowił zgłosić kradzież, no i będący tam na służbie akurat strażnik zaczął spisywać protokół. Cassius Clay, jak to Cassius Clay, zawsze był taki bardzo dumny ze swojej osoby, tak więc trzeba było dopytywać zarówno o imię, jak i nazwisko. No wszystko to wyglądało niezwykle zabawnie. Widać było ogromny potencjał, taki raczej emocjonalny niż fizyczny, właśnie w młodziutkim Cassiusie Marcelu Clayu. Ten powiedział z zaciśniętymi pięściami, że jak znajdzie tego drania, to na pewno się z nim rozprawi po swojemu. Widząc to, strażnik zaczął się z niego śmiać i zaprosił go na trening do sali bokserskiej. No nic dziwnego, młody Cassius miał wtedy naprawdę bardzo wątłe ramiona. Zresztą jak każdy dzieciak. No ale potem zaczął robić ogromne postępy. Jego wspaniała koordynacja ruchowa, jego elastyczność ciała, refleks, uderzenie żelazny podbródek, o którym się mogliśmy przekonać w późniejszych etapach jego kariery, ponieważ początkowo nikt nie mógł go trafić. No i co najważniejsze, te kroki. Kroki, które są jego wręcz symbolem. To ośmieszanie rywala i tańczenie wokół niego. I kiedy już widzi się, że no, ten pojedynek staje się nudny, to przechodzenie do prawdziwej kontry i prawdziwego natarcia stało się go elementami charakterystycznymi. Muhammad Ali przyjął to nazwisko dopiero wtedy, kiedy walczył z Charlesem Sonnym Listonem. No i jednak muszę teraz wrócić do Igrzysk Olimpijskich w Rzymie, ponieważ przed chwilą mieliśmy przyjemność rozmawiać ze Zbigniewem Pietrzykowskim, który walczył z Cassiusem Clayem w finale tych igrzysk. Co się stało po finale? To jest bardzo interesujące i to wam pokażę, narysuję, naświetli w ogóle całe doświadczenia życiowe, jakie ma Muhammad Ali i to, dlaczego tak namiętnie walczył o prawa dla swoich, jak to mówił, czarnych braci. Proszę się nie obrazić, jeżeli ktoś pomyśli, że jestem rasistą, to musi się pomylić, ponieważ będę używał takich określeń jak czarni bracia, dlatego że Ameryka lat 60., 70. była tak zwariowana. Wtedy właśnie rasizm był bardzo, bardzo obecny. No i chyba wydaje mi się, że Cassius Clay Marcellus jest jedną z tych postaci, która również bardzo istotnie zaczęła właśnie walczyć z tym rasizmem i mało tego, wywalczyła taką oficjalną, przynajmniej na papierze, właśnie tolerancję dla czarnego społeczeństwa. Co się stało po tych Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie? Otóż Cassius Marcellus Clay pojechał ze swoim bratem na skuterkach. Właściwie to były takie komarki, jakby to tak przynieść na polską rzeczywistość, do miejscowej knajpy, do miejscowego baru. Zamówili szejka waniliowego i hamburgera. No te gusta amerykańskie zawsze były dosyć, można powiedzieć, prymitywne, ale Amerykanie nie słyną z wykwintnej kuchni. Zjedli ze smakiem te potrawy, jednak widzieli, że coś jest nie tak. No właśnie, nie zjedli tych potraw i tu jest właśnie ten problem, że nie zjedli tych potraw, ponieważ właściciel restauracji powiedział, że nie ma zamiaru obsługiwać czarnuchów i barmanka powiedziała, że muszą panowie opuścić lokal, ponieważ mój szef nie pozwala na to, żeby jedli u mnie czarnoskórzy pięściarze. Wówczas Cassius Marcellus Clay zaczął wymachiwać tym złotym medalem, który zdobył w pojedynku ze Zbigniewem Pietrzykowskim i grozić, mówiąc, że jest kimś wielkim dla Ameryki. Wcześniej, zaledwie kilka dni temu, był powidywany, naprawdę witany w Stanach Zjednoczonych jak gwiazda i nic dziwnego. To faktycznie już było wiadome, że ten zawodnik niebawem będzie królował w wadze ciężkiej. Wracając do sytuacji w restauracji, poprosiła kelnerka o autograf, ale dopiero wtedy, jak Cassius i jego brat opuścili lokal. Poprosiła kelnerka, poprosił również tam chłopiec. Te dwie osoby w ogóle nie zareagowały. Zareagowali natomiast motocykliści, harlejowcy, którzy siedzieli w tej knajpie i przyglądali się całej tej scenie. Było ich w sumie 10. Trzeba dodać jeszcze kilka takich dziewczyn, no, można powiedzieć, o dosyć elastycznych kwestiach, może o elastycznej moralności, tak to nazwę. I kiedy Cassius z bratem oddalali się na tych skuterkach, na tych komarkach, dopędziły ich te silniki Harleyów. Nic dziwnego, to wiadomo, że po prostu są to maszyny nieprawdopodobnie silne. I na moście zrobiły właśnie taką zasadzkę na młodego Cassiusa i jego brata. Wyszedł właściciel tej całej bandy, szef, i powiedział, że chce ten złoty medal. Cassius oczywiście dumnie odparł, że musi sobie go najpierw wziąć, i rozpoczęła się bójka. Refleks umożliwiły Cassiusowi rozprawienie się z trzema rywalami. W międzyczasie jednak jego brat wyciągnął nóż i złapał szefa, grożąc reszcie, że jeżeli nie przestanie, to poderżnie mu gardło. Reszta oddaliła się spokojnie. No i w tym momencie ta walka już została zakończona, ale tu niespodziewanie Cassius wziął swój medal, ten, który zdobył ze Zbigniewem Pietrzykowskim, i wrzucił go do rzeki. Zdezorientowany brat spytał: Cassius, co ty robisz? Do cholery, przecież to jest twoje osiągnięcie życiowe. W tym momencie właśnie Cassius Marcellus Clay powiedział: mam gdzieś Igrzyska Olimpijskie, chcę zdobyć pas wagi ciężkiej. I to mu się, jak dobrze wiecie, udało. Za chwilę dalsza część historii Muhammada Aliego.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio Tok Sport. www.toksport.pl. Kibicuj i przeżywaj emocje razem z nami.
Tu Radio Tok Sport. Polecam Jacek Bąk. Radio Tok Sport.
Tak więc wiecie już, dlaczego Cassius Marcellus Clay miał takie problemy z białą częścią społeczeństwa. To był wręcz okres szalony. Ale wracając już do kariery bokserskiej, kiedy zaczął swój kontrakt zawodowy realizować właśnie Cassius Clay, szybko rozprawiał się z każdym rywalem i no już niektórzy zwracali uwagę na to, że jest to ogromny talent, ale też póki co dobiera sobie bardzo, bardzo prostych rywali, bardzo prostych zawodników, którzy ten rekord mu cały czas potrafią nabijać. Obserwował kiedyś jego rywalizację Sonny Liston. Charles Sonny Liston to jest postać, która naprawdę w boksie znaczy tyle, co Mike Tyson w latach 90. A to dlaczego? Dlatego, że chyba jego jedyną taką ciepłą historią, która może powiedzieć, że człowiek w nim faktycznie siedział, to historia związana z jego domem, patologicznym zresztą, jak żeby inaczej, w amerykańskim boksie często, właściwie prawie zawsze, bokserzy wywodzą się z patologicznych środowisk, pomijając między innymi na przykład naszą gwiazdę dzisiejszego programu, Muhammada Aliego. Wracając do Sonnego Listona, pseudonim Sonny. Skąd się wziął? Otóż stąd, że pokłócił się kiedyś z ojcem. Musicie wiedzieć, że jego ojciec to nie był jakiś po prostu ojciec, tylko to był alkoholik, który miał 14 dzieci. Oprócz tego miał również tam różnego rodzaju kochanki i kiedy przychodził do domu, to faktycznie traktował go jak hotel. Spał tylko, cały czas bił swoją żonę. I pewnego pięknego dnia Charles Liston postanowił już wziąć sprawy w swoje ręce. W sensie dosłownym. Stanął, żeby bronić swoją matkę, i ojciec, widząc, że niebawem, bo wtedy Charles Liston miał 13 lat, już nie będzie sobie mógł w stanie poradzić z tym krnąbrnym dzieciakiem, wygnał go z domu. Charles Liston wszedł na drogę kryminalną. Zresztą on w niej cały czas siedział, więc to nie jest jakaś taka drastyczna historia, drastyczna sytuacja w jego całej historii, to wygnanie z domu. Jednak kiedy rozpoczął już karierę bokserską, a był wtedy w domu poprawczym, powrócił do domu i wtedy rozprawił się ze swoim ojcem. Matka wówczas miała już spokój, a do niego przylgnęło na zawsze imię Sonny. Kiedy mówi się o Listonie, nie mówi się nawet o Charlesie Listonie, tylko o Sonnym Listonie. I kiedy ten Sonny Liston właśnie rozpoczął swoją karierę bokserską, mając od czasu do czasu jakieś problemy z prawem, trzeba też zwrócić uwagę na to, że nie był to zbyt inteligentny człowiek niestety, ponieważ często strasznie łatwo potrafiły nim emocje rządzić, no to faktycznie swoją karierę bokserską, swoją karierę zawodową mógł kontynuować chyba też dlatego, że był tak nienawidzony przez społeczeństwo. Ktoś teraz pomyśli, jak bokser, który jest nienawidzony przez społeczeństwo, może w ogóle istnieć w tym społeczeństwie, może być jakoś akceptowany przez nie. Prawda jest taka, że Charles nienawidził społeczeństwa, społeczeństwo nienawidziło jego i chyba takim najlepszym podsumowaniem jego osobowości są słowa, które kiedyś wypowiedział. Mecz bokserski jest jak western. Jest dobry i zły bohater. Ludzie przychodzą po to, żeby patrzeć, jak dobry bohater wygrywa, tylko że w moim westernie zawsze wygrywa ten zły. I Charles Liston, który oprócz tego, że był bokserem, również mówi się otwarcie, że po prostu dorabiał jako silna ręka każdej mafii, rozpoczął swoją karierę bokserską, kontynuował ją, był naprawdę bardzo, bardzo dobrym bokserem, który przez kilkanaście lat potrafił właśnie być na tym tronie wagi ciężkiej i obserwując kiedyś rywalizację Muhammada Aliego, właśnie musiał uznać tutaj nie tyle wyższość Cassiusa Clay'a, tylko raczej po prostu zwrócić uwagę na to, że ten młody chłopak jest niezwykle pewny swoich umiejętności. Kiedy wygrał Cassius Marcellus Clay walkę, stał na linach i zaczął krzyczeć do Sonnego Listona: ty będziesz następny, ciebie następnego dorwę. I niemalże doszło do bójki podczas właśnie tego wieczoru pomiędzy tymi oboma panami, ale na szczęście zainterweniowała ochrona. I Cassius Clay, który przygotowywał również wierszyki przed każdą walką po to, żeby przewidzieć, albo raczej zapowiedzieć, w której rundzie znokautuje rywali, często to zresztą realizował. Tym razem również zaczął przygotowywać wierszyki, w których domagał się walki z Charlesem Listonem. Ta nastąpiła dokładnie w 1964 roku, później był rewanż w 1965 roku. Zaczynając od tego, co się działo przed walką, Cassius Clay wrócił do szatni, otrzymał list od Sonnego Listona. List był treści następujący, ja teraz sparafrazuję, ponieważ tych słów na pamięć nie znam. List brzmiał mniej więcej tak: dobrze się odżywiaj, pij dużo soku pomarańczowego i przeżyj ostatnie chwile ze swoją żoną, ponieważ kiedy wyjdziesz do klatki, tam cię zabije. No i właśnie Cassius Marcellus Clay wtedy już wiedział, że będzie walczył o Mistrzostwo Świata, chociaż dobrze wiemy, że przegonił go, jeżeli chodzi o posiadanie pasa wagi ciężkiej, Mike Tyson, który zdobył to prestiżowe trofeum, mając zaledwie 20 lat. Cassius Clay właśnie miał taką obsesję, że chciał zdobyć pas wagi ciężkiej jako najmłodszy zawodnik w historii. W międzyczasie, przed tą walką, również poznał ciekawe, może raczej tak powiemy, dyplomatycznie środowisko. Został zapoznany z Malcolmem X-em, to był taki szef, przywódca Czarnych Panter. Ugrupowanie Czarnych Panter to było ugrupowanie stricte rasistowskie w Stanach Zjednoczonych i Cassius Marcellus Clay, chociaż wszystkich ideologii tego ugrupowania nie popierał, to jednak faktycznie zgadzał się z wieloma postulatami głoszonymi przez tą grupę. Oprócz tego również poznał przez Malcolma X-a ludzi, którzy mogli mu zmienić wiarę, którzy pomogli mu zmienić wyznanie, ponieważ powiedzieli mu, że jest potomkiem białego boga. No, ta ideologia wręcz była dosyć chora, kiedy teraz się słyszy takie słowa, no ale Cassius Clay chciał właśnie mieć swojego czarnego boga, a nie Chrystusa. Dlatego też wybrał właśnie religię islamską. Przeszedł na islam i od tego czasu kazał się nazywać za każdym razem Muhammad Ali. Od tego czasu właśnie musimy na niego mówić. Muhammad Ali rozprawił się z Charlesem Listonem dwukrotnie. Ten drugi pojedynek, niektórzy mówią, że był tak naprawdę wyreżyserowany. Liston za łatwo upadł. Właściwie po jednej rundzie zostało wszystko rozstrzygnięte. I ponoć tutaj pewnego rodzaju koneksje Listona z światem przestępczym spowodowały to, że ten bokser tak szybko odszedł i nie miał zamiaru odebrać Muhammadowi Aliemu pas wagi ciężkiej. No i ten Muhammad Ali rządził, cały czas rozdzielał karty. Oprócz tego potrafił kompletować kolejne pasy, jeżeli chodzi o różnego rodzaju federacje, bo jak dobrze wiecie, federacje w boksie to jest naprawdę kolejny taki poważny problem, który jednak powoduje zmniejszenie prestiżu poszczególnych zawodników, którzy na przykład pas danej federacji mają. No i Muhammad Ali, skończyłem na federacjach, Muhammad Ali zaczął kompletować kolejne zwycięstwa, jednak no jego ta ideologia, jego właśnie antywojenne poglądy, które bardzo otwarcie demonstrował, spowodowały, że Amerykanie, albo też raczej powiem odpowiednie władze, postanowiły go pozbawić licencji bokserskiej. I to miało miejsce w latach 1967-1970. Śmiało można powiedzieć, że to był najlepszy okres właśnie Muhammada Aliego. Powrócił po 3 latach przerwy, no i musiał pierw ten pas wagi ciężkiej odzyskać. Zmierzył się o niego z Joe Frazierem. Przegrał tą rywalizację, to była pierwsza porażka Muhammada Aliego. Wówczas musiał szukać kolejnych wyzwań. W międzyczasie Joe Frazier został zdetronizowany przez George'a Foremana i kiedy Muhammad Ali rozstrzygnął jeszcze kilka pojedynków na swoją korzyść, mógł otrzymać ten rewanżowy z właśnie Joe Frazierem. I chociaż nie był w swojej najlepszej formie, to jednak i tak rozprawił się ze swoim rywalem. Nie powiem bardzo łatwo, ponieważ to był niezwykle zacięty pojedynek. Potem nadszedł czas na George'a Foremana. George Foreman, który jest znany również jako pastor, tak dobrze słyszeliście, ale o tym już wielokrotnie mówiłem, jest pastorem, rozprawił się z wieloma rywalami, rozprawił się z Joe Frazierem, jednak sam Muhammad Ali okazał się dla niego za silny. Tutaj bardzo sprytną taktykę wybrał Muhammad Ali. Wydawało się właściwie na początku, że on po prostu jest fatalnie przygotowany, że George Foreman go zniesie, ale tak naprawdę opierało się to na tym, że Muhammad Ali pozwolił, żeby cały magazyn amunicji tej pięściarskiej George Foreman już wystrzelał i kiedy widać było, że popularny Big George nie ma więcej siły na to, żeby kontynuować rywalizację, do głosu doszły właśnie szybkie uderzenia Muhammada Ali'ego, które potrafiły go po prostu wytrącić z nóg, pokonać. Muhammad Ali wygrał tą walkę w ósmej rundzie. Co jest tutaj jeszcze ważnego w przypadku tego boksera? Otóż oprócz porażki z Joe Frazierem odnotował również porażkę z Kenem Nortonem. Ken Norton, kiedy walczył wtedy z Muhammadem Ali, złamał mu szczękę. Rewanżowy mecz odbył się pół roku później. Ali pokonał Nortona na punkty. Po zwycięstwie kolejnym pretendentem okazał się znów kolejny rywal, kolejny zawodnik, z którym trzeba było się rozprawić i to był Leon Spinks. Leon Spinks to jest bokser, którego polscy fani pięściarstwa dobrze znają, ponieważ walczył z Januszem Gortatem i Janusz Gortat go pokonał, co jest w tym wszystkim najważniejsze. A Leon Spinks pokonał Muhammada Aliego. Potem jednak udało się zrewanżować Spinksowi za tą porażkę. No i nastąpiły kolejne spotkania po wznowieniu kariery, po krótkim przerwie, takim po krótkim okresie przejścia na emeryturę. Muhammad Ali zaboksował z Larrym Holmesem, z którym przegrał, i z Trevorem Berbickiem. Trevor Berbick to już jest dla nas taki pomost pomiędzy jednym wielkim a drugim wielkim. Ten pierwszy wielki to Muhammad Ali, a drugi to Mike Tyson, bo właśnie Mike Tyson w rywalizacji z Trevorem Berbickiem odnotował swoje pierwsze zwycięstwo, nie w boksie zawodowym, tylko zwycięstwo, które dało mu pas wagi ciężkiej. Nasza audycja już dobiega końca powoli. Dziękuję każdemu, kto słuchał. No i dziękuję również Zbigniewowi Pietrzykowskiemu, z którym miałem przyjemność porozmawiać, ponieważ dowiedzieliśmy się wielu interesujących kwestii, nie tylko związanych z samymi kulisami pojedynku Muhammad Ali, Zbigniew Pietrzykowski, ale również jeżeli chodzi o inne rywalizacje, jeżeli chodzi o boks tamtych czasów, ale też o rzeczywistość polską, która miała miejsce podczas II wojny światowej. Do usłyszenia.
Radio Tok Sport. Kibicuj i przeżywaj emocje razem z nami. Takiego radia jeszcze nie było. Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio Tok Sport. www.toksport.pl. Radio Tok Sport. Gwiazdy są po naszej stronie.
Słuchacie Radia Tok Sport? Gorąco polecam, Agnieszka Radwańska.
Hello, I'm Leo Beinacker. You're listening to Tok Sport Radio.
Liczy się tylko sport. Radio Tok Sport.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Polecam gorąco, Leszek Miklas.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio Tok Sport. www.toksport.pl.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport, gorąco polecamy. Jan Urban.
Radio Tok Sport. Sport do granic wytrzymałości.
Rafał Boguski pozdrawia słuchaczy Radia Tok Sport.
Radio Tok Sport. Kibicuj i przeżywaj emocje razem z nami.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Jacek Grębocki.
Takiego radia jeszcze nie było. Radio Tok Sport. Pierwsze w Polsce radio sportowe.
Ciebano, piłkarzyk Wisły Kraków i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Tok Sport.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Jan Mucha.
Radio Tok Sport. Gwiazdy są po naszej stronie.